na zakończenie kilka słów serca pastora w temacie, który omawiamy w okresie wakacyjnym, sierpniowym, a mówimy na temat filarów życia. Przeczytamy nasz tekst, który towarzyszy nam już trzeci tydzień. Jest to słowo zapisane w liście do Hebrajczyków 4:16. Bardzo znany fragment, bardzo zachęcający, bardzo inspirujący. Mamy tutaj dwa tłumaczenia tego wiersza. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Tłumaczenie, parafraza Nowego Testamentu, słowo życia, tak oddaje ten wiersz. Dlatego z otwartym sercem biegnijmy pod tron tego, który obdarza ludzi łaską, a doświadczymy tam Bożej miłości i znajdziemy pomoc w naszych trudnych sytuacjach, w naszych trudnościach. I drugi fragment, wiersz, bo to jest biblijny werset, czytamy wyznanie Pana Boga. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Zaintrygowało mnie pytanie, dlaczego Bóg się określił Bogiem tych trzech mężczyzn. Co ich cechowało, czego mogę się nauczyć, aby Bóg mógł mówić, jestem Bogiem Leszka, Gosi, Janusza, Ryszarda i tak dalej, i tak dalej. Może mają nam coś do przekazania, może coś ich cechuje, co Bogu się niesamowicie podobało i spowodowało, że On określił się, że jest Bogiem Abrahama. I mówiliśmy o tym, że Abraham był człowiekiem, który poprzez wiarę, poprzez zaufanie Bogu poszedł tam, gdzie Bóg go posłał. I mówiliśmy o tym, że gdy Abraham szedł swoją drogą, tak mocno był oddany Bogu, poświęcał się Bogu, że gdziekolwiek się pojawił, gdziekolwiek był, gdziekolwiek, cokolwiek czynił, budował dla Pana Boga ołtarze. Abraham wybudował 7 ołtarzy. Każdy z tych ołtarzy, mówiliśmy, że coś symbolizuje. Upinając to w jedno, określiliśmy, że były to ołtarze poświęcenia, modlitwy, świętości i oddania się Bogu. Bóg niesamowicie błogosławił Abrahama. Bóg pobłogosławił jego dobytek, jego życie, jego rodzinę. I tam, gdzie się udał, wychodząc z Ur Chaldejskich, przeżywał Boże błogosławieństwo i poprzez wiarę doczekał się potomstwa i stał się ojcem wielu narodów. A więc dlatego Bóg nazywa się Bogiem Abrahama. Doszliśmy do Izaaka, mówiłem o nim tydzień temu, że Izaak natomiast był w takim miejscu, gdzie otrzymał w dziedzictwie, w spadku od Abrahama wszystko. Czytamy w Bożym Słowie, że Abraham przekazał Izaakowi wszystko, co miał. Cały dobytek, całe bogactwo. I powiedzieliśmy sobie, że Izaak nie musiał się aż tak napracować. On po prostu wziął w posiadanie, w swoje dziedzictwo, to, co wywalczył Abraham. I doszliśmy do miejsca, gdzie stwierdziliśmy, że czasami w naszym życiu, gdy coś otrzymujemy za darmo, brakuje nam wdzięczności za to. Przestroga dla nas brzmiała tak. Wszystko mamy z łaski. Otrzymujemy za darmo. Możemy przychodzić się przed Boży tron łaski, aby doświadczać pomocy w każdej potrzebie. Czy jesteśmy wystarczająco wdzięczni? Czy jesteśmy wystarczająco napełnieni Bogiem, Jego obecnością? Czy pragniemy jeszcze bliżej Niego być za to, co nam dał? I mówiliśmy, że w życiu Izaaka przyszedł moment, kiedy tak sobie wyluzował, kiedy już nie parł tak do przodu jak jego ojciec Abraham, kiedy wrogowie zasypali jego studnie. Filistyni zasypali jego studnie. I Izaak doszedł do miejsca, kiedy wyschło wszelkie źródło. Kiedy wszystko to, co robił, umierało. Dlatego, że nie było wody. Nie było życia. I mówiliśmy o tym tydzień temu. Byliśmy podekscytowani. Modliliśmy się, aby na nowo popłynęły strumienie wody. Mówiliśmy o tym, aby nie robić sobie cystern dziurawych, ale aby nasze studnie były pełne wody żywej, wody Ducha Świętego, abyśmy mogli z niej czerpać. I dzisiaj dochodzimy do gościa numer 3. Kilka słów o Jakubie. Bo Biblia mówi, że Bóg określił się Bogiem Jakuba. I wierzę, że to, co powiem, zainspiruje was. Jakub, patrząc na te trzy postacie, jest jakby trzecim pokoleniem. Trzecim pokoleniem. To ciekawa postać. Ciekawy gość. Powiem tak, Jakub sprytny. Jego sposób na życie to podstęp. Droga na skróty. Wziąć szybko i to jak najwięcej, jak najmniejszym kosztem. To jest Jakub, to jest Jakub. Mamy Boży tron łaski. Bóg wszystko daje nam ze swojej miłości. Ale nie ma drogi na skróty. Nie ma poruszania się w duchu podstępu. Nie ma używania naszego sprytu jak najmniejszym kosztem, aby osiągnąć moje dobra i aby było mi wspaniale. Jakub to klasyka biblijna. Drogi na skróty, sprytu, podstępu. Jedno z tłumaczeń jego imienia to oszust. Oszust. W czasach biblijnych nadawanie imion odzwierciedlało charakter osoby. Dzisiaj nadajemy imiona dzieciom, bo nam się podobają. Ale w czasach biblijnych, gdy nadawano imię, to imię jakby odzwierciedlało jego osobowość. Dlatego, że już przy porodzie Jakub kombinował. Kombinował. Miał bliźniaka, brata Ezawa. I kiedy Ezaw się rodził, i podobno tak jest, jak się rodzi, jak są bliźniaki, Krysia by mogła powiedzieć, bo urodziła dwóch bliźniaków, Piotra i Pawła. Najpierw wychodzi jeden, a potem wychodzi drugi, tak? We dwóch się nie przecisną. Nie ma szans. Najpierw jeden, potem drugi. A więc kiedy Ezaw wychodził, to Biblia mówi nam, że Jakub go zapięte. Złapał go zapięte Ezawa i mówi, gdzie się pchasz? Ja jestem pierwszy. Ezaw mówi, nie, ja jestem pierwszy. Nie, ja jestem pierwszy. Trzymając go zapięte, urodził się. I rodzice patrząc na Jakuba mówią, no spryciarz. No kombinator. Już w łonie matki kombinował, jak tu sobie pomóc, by osiągnąć jak najwięcej. I dali mu na imię Jakub. Wiecie, co jeszcze cechowało Jakuba? Przeczytałem o tych w różnych tłumaczeniach, a także biografii jego życia. Biblijny Jakub był spokojny i cichy, zamknięty. Ezaw był myśliwym, był w ciągłym działaniu. Był człowiekiem, który parł do przodu, który był aktywny. Jakub był bardzo, bardzo wyciszony, nie eksponował siebie, był spokojny. I tu sprowadza się przysłowie, cicha woda brzegi rwie. Jakub cichy, spokojny, ale podstępny i sprytny. Porozmawiajmy o Jakubie. Dlaczego mówimy o tych postaciach? Przecież w Kościele powinniśmy mówić, że naszym wzorem jest Jezus. Chwała Bogu, Jezus jest naszym wzorem. Chcemy naśladować Jezusa. Chcemy być do Niego podobni. Śpiewamy pieśni, chcemy być jak Jezus. Chcemy Jemu podobnym być. Jezus jest Bogiem, jest doskonałym. I my dążymy do tej doskonałości. Ale tak już jest z nami, że lepiej przemawiają do nas świadectwa ludzi, którzy są tacy sami jak my. Którzy przeszli pewną drogę i idąc tą drogą zostawili nam przykład, świadectwo, wzór. Łatwiej nam ich naśladować. Eliasz był takim samym człowiekiem jak my i modlił się, aby nie było deszczu i deszczu nie było. A potem modlił się i deszcz był. Józef był takim samym człowiekiem jak my i przeszedł swoją drogę od marzeń do tronu, do przywódcy Egiptu. Daniel żył w ziemi babilońskiej i był człowiekiem takim jak my. Był naciskany, był prześladowany, był pod presją i był zwycięski. Wydał niesamowite świadectwo. Jakub także jest takim samym człowiekiem jak my. Aby wziąć dziedzictwo, błogosławieństwo, pragnął tego. użył nie tych metod, które używać powinien. I dzisiejsze moje przesłanie dotyczące filarów życia brzmi, że nasze osobiste, głębokie spotkanie z Bogiem będzie nas zmieniać, będzie nas kształtować, będzie nas formować na ten prawidłowy, prawdziwy wzór, jaki Bóg pragnie, abyśmy reprezentowali tutaj na ziemi. Bo każdy z nas tego potrzebuje. Narodziliśmy się na nowo, staliśmy się Bożymi dziećmi. Jesteśmy zbawieni, idziemy do nieba. Ale nim tam dojdziemy, Bóg pragnie współpracować z nami, aby nasze życie było bezustannie przekształcane. Nikt z nas nie jest doskonały. Potrzebujemy wiele razy przełomu w naszym życiu. Dziś będę o tym mówił, że potrzebujemy momentów złamania. Potrzebujemy takich chwil, kiedy spotkamy się z Bogiem sam na sam i Bóg pokaże nam, tak jak pokazał Izajaszowi prorokowi, że musi coś zrobić ze swoim językiem, bo jego usta potrzebowały uzdrowienia. Jeśli masz mówić w moim imieniu, to musisz doznać oczyszczenia swoich ust. I Biblia mówi, że Bóg wziął kamyk rozżarzony i dotknął jego języka, aby jego usta zostały oczyszczone. I w ten sposób prorok, powołany na proroka Izajasz, został złamany, przemieniony, przeobrażony. Potrzebujemy momentów złamania. Potrzebujemy, gdzie Bóg dotknie nas i dokona czegoś niesamowitego w naszym życiu, kształtując nas na lepszego człowieka. Potrzebujemy tego. Aby wziąć swoje dziedzictwo, po pierwsze, oszukał swojego brata. Podstępnie. Zrobił to bardzo sprytnie. Potrzebował pierworodztwa, aby być błogosławionym. Potrzebował być na topie, być pierwszym, ale nie był, był drugim. A więc pomyślał sobie, że odkupi od Ezawa pierworodztwo. A więc podszedł go podstępnie i namówił, by on mu sprzedał za miskę zupy swoje błogosławieństwo, swoje pierworodztwo. Podstępnie, kiedy był głodny, Ezaw był głodny, on go podszedł, a ten uległ. Pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział, 31 wiersz. Najpierw sprzedaj mi pierworodztwo. Trzymał miskę zupy. Głodnyś? Ha, ha, ha. Powąchaj, soczewica. Soczewica. Ezaw taki głodny. No dobra, dał się zwieść. Po drugie, Jakub oszukał ojca, swojego rodzica. To jest ogromna przestroga, szczególnie dla młodych ludzi. Oszustwo nie popłaca. Za chwilę o tym powiem. Bo wiecie, to co siejemy, to i zbierać będziemy. Ewidentny przykład. Bardzo mocne świadectwo z życia Jakuba. Czytamy o tym w 27 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, 19 wiersz. Wtedy Jakub oznajmił, to ja Ezaw, twój pierworodny. Zauważyliście? Jakub oznajmił, to ja Ezaw. Ojciec jest niewidomy, jest już w podeszłym wieku. Zrobiłem, jak rozkazałeś. Wstań, proszę, usiądź i skosztuj tego, co ci upolowałem. Jakub nie był myśliwym. Okłamuje. A potem mnie pobłogosław. Jakub podszedł do ojca Izaaka. Ten dotknął go i stwierdził. Posłuchajcie tego. Głos jest głosem Jakuba, ale ręce rękami Ezawa. Dlaczego? Dlatego znacie historię. Ezaw był niesamowicie owłosiony. Miał owłosione ręce, klatę piersiową, plecy. Takim był facetem. I ojciec dotykał Ezawa i czuł włosy. A więc ten, żeby go oszukać, położył jakąś skórę zwierzęcia na swoich rękach. I ojciec dotykał jego rąk i mówi, no ręce Ezawa, ale głos Jakuba. Gdy mówisz, to słyszę Jakuba. Gdy dotykasz, czuję Ezawa. Myślałem o tym. Wiecie, jaka definicja mi się nasunęła? To, co słyszysz, jest prawdą, nie to, co czujesz. Ja czasami, gdy czytam Biblię, próbuję przeskakiwać w duchowy wymiar, aby Bóg coś do mnie powiedział. Kiedy czytałem ten werset, takie odkrywcze. Tak wiele razy to, co zewnętrzne, próbuje nas oszukać. Nawet to, co dotykamy, próbuje nas oszukać. My powinniśmy wzorować się na tym, co słyszymy. Słyszę wprawdzie, że głos Jakuba, to była prawda. To był Jakub. To był Jakub, to on mówił. Kiedy słyszymy to, co Bóg mówi, wiara zaczyna działać. Kiedy niewidomy Bartymeusz potrzebował cudu, wzorował się na tym, co słyszał, nie na tym, co widział. Kościele, nasz problem polega na tym, że mocno skupiamy się na okolicznościach, na tym, co możemy dotknąć, co możemy zobaczyć oczami ludzkimi, co możemy doświadczyć po ludzku, na tym budujemy. W kwestiach uzdrowienia wymawiamy się, ten umarł, tamten umarł, czy tak naprawdę uzdrowienia działają. Bóg nie chce, abyśmy kierowali się tym, co zewnętrzne. Mamy się kierować tym, co słyszymy, co On mówi do naszego serca. Bartymeusz nigdy nie oglądał żadnego cudu. On nigdy nie widział cudu. On nigdy nie dotykał ludzi uzdrowionych, bo był niewidomy. On nigdy nie widział niczego, co Jezus uczynił. Nie był chyba w Kanie Galilejskiej. Biblia o tym nie mówi, aby spróbować wina, które Jezus uczynił, zamieniając wodę w wino. On słyszał o tym, co Jezus czyni. On słyszał o tym, co może dokonywać Zbawiciel, Mesjasz. I tak mocno uwierzył w to, co słyszał, że gdy tylko Jezus się pojawił, Biblia mówi, że on nie zwracał uwagi na nikogo wokoło, tylko głośno wołał: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną, uzdrów moją chorobę, dotknij moich potrzeb. Po drugie, Jakub, idąc drogą na skróty, oszukując brata i ojca, zasiał do swojego życia ziarno oszustwa. Biblia uczy nas, że to, co siejesz, zbierać będziesz. A więc zasiał i zebrał. Nie chcę wchodzić w detale, tylko przypomnę. Pamiętacie, jak biedny Jakub, zakochany po uszy, został oszukany przez swojego teścia Labana, ale mu wywinął numer. Podmienił mu pannę młodą. Oszukujesz, to zbierzesz. Ktoś ci wywinie taki sam albo podobny lub inny numer. Taka jest prawda. To jest biblijna zasada. Harował biedak 7 lat, aby poślubić tą młodszą, bo mu się bardziej podobała. Ale ojciec miał zasadę, że najpierw wychodzi za mąż starsza. Lea powinna pierwsza wyjść za mąż. No ale on sobie upodobał, tak? Rachele. Bo bardziej mu przypadła do gustu. A więc dobra, ojciec się zgodził, ale ja mu wywinę numer. Już miał całą strategię. Po weselu, nie wiadomo, czy sobie nie pofolgowali za bardzo. Doszło do tego, że Jakub nawet nie poznał swojej panny młodej. Obudził się rano, a to Lea w jego łożu. Ale był tak zakochany, to jest akurat dobra cecha, to podziwiam, że powiedział: będę pracował następne 7 lat u ciebie, aby i Rachela była moją żoną. W tamtych czasach było wielożeństwo. Ale to nie wszystko. Pamiętacie, co się później działo? Co zrobili jemu jego synowie? Kiedy już toczył się cały spór o Józefa? Kiedy Józefa zazdrości postanowili sprzedać do niewoli, jak niesamowicie oszukali wszyscy jego synowie ojca, biednego ojca, który tak kochał Józefa, który tak dbał o niego, tak wierzył w niego, tak bardzo pragnął, aby Józef miał to, co najlepsze. Kiedy jego bracia przynosili szatę skrwawioną, pamiętacie? Oszukali ojca, oszukali go, że zginął, że już go nie ma, że został rozszarpany przez dzikie zwierzęta. Co siejesz, to i zbierać będziesz. Aby to lepiej zrozumieć, w naszym zestawie przysłów polskich, jak się sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Jeśli coś robimy komuś, może to do nas wrócić. Jeśli postępujemy w jakiś niegodziwy sposób, oszukujemy, tak jak Jakub, to może to do nas wrócić. Będziemy oszukani. Będą wywijać nam takie numery. Będziemy zbierać tego plon. Czy to jest biblijne? List do Galacjan, 6:7-9. Oto apostoł Paweł nas zachęca. Nie błądźcie. Bóg nie pozwala z siebie szydzić. Dlatego co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kochani, to jest Boże Słowo. To jest to, co mówi Biblia. To powiedział apostoł Paweł, tak jak wiele innych rzeczy. Tak jak wiele innych wspaniałych słów. Kto sieje dla swojego ciała, z ciała będzie żął skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha będzie żął życie wieczne. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Bardzo mocno sobie to podkreśliłem. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. A więc będziemy zbierać to, co dobre. Kiedy będziemy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jakub akurat w tym momencie swojego życia nie jest dla nas zbyt dobrym wzorem. Jest dla nas ostrzeżeniem. Jest dla nas przestrogą. Ale życie toczy się dalej. Karawana idzie dalej. I wreszcie Jakub dochodzi do zrozumienia, że nie ma tego, co miał jego dziadek Abraham. Że nie ma tego, co miał jego ojciec Izak. W swojej duszy słyszy jedno wołanie. Musisz coś z tym zrobić. Słyszycie, że wiele razy my, chrześcijanie, potrzebujemy transformacji. Potrzebujemy przemiany. Bóg pragnie mówić do nas, abyśmy coś zrobili z niektórymi rzeczami w naszym życiu. Nie wszystkie nasze cechy charakteru się Panu Bogu podobają. On nas kocha takimi, jakimi jesteśmy, ale pragnie nas zmieniać i pragnie mieć z nami spotkanie, aby pewne rzeczy w naszym życiu skorygować. To czasami jest bolesne, wymaga odwagi i poświęcenia, ale nie ma innej drogi, musisz to zrobić. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz się męczył dalej przez całe swoje życie. I tak wielu chrześcijan się męczy i męczy i męczy i nie może żyć w wolności, szczęściu i radości, bo mają problem. Jakub też miał problem. Wiecie, co on postanowił? Muszę coś zrobić z moim życiem. Muszę się spotkać z Bogiem Abrahama i Izaka. I w nocy czytamy, nie podaję tych fragmentów, bo to zabierze dużo czasu. I w nocy zabiera swoją żonę, obie służące, 11 synów i przybywa nad rzekę Jabok. To zaakcentuję. Przeprowadził rodzinę na drugi brzeg, a sam pozostał po drugiej stronie, aby mieć swój czas z Bogiem. Czytajcie o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej. To tam Jakub zmaga się z aniołem od Pana. To tam uderzył go Bóg w staw biodrowy. To jest cała historia Jakuba, za chwilę do tego wrócę. Tam zwichnął jemu staw biodrowy. O! Pan uzdrawia, a tu zwichnął. Utrącił mu staw biodrowy. Na koniec do tego się odniosę. Aby Jakub pamiętał spotkanie z Bogiem. Aby jego życie zostało przemienione. I wtedy, kiedy Jakub miał spotkanie z Bogiem, mimo że miał utrącony staw biodrowy, Biblia mówi, że złapał się anioła. Złapał się tego sługę posłańca Bożego. Złapał go za nogi i mówi, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie puszczę cię, dopóki coś nie zrobisz z moim życiem. Nie puszczę cię, będę trzymał, aż coś się wydarzy w moim życiu. To było niesamowite przeżycie. Ta dolina nad rzeką Jabok, czytałem w słownikach historycznych, nazywa się Doliną Próżni, Doliną Złamania. Bibliści twierdzą, że tam twardy kark Jakuba został złamany. Twardy kark Jakuba został złamany. Czy wiecie, że ja spotkałem wielu chrześcijan o twardym karku? A uparci, a zawzięci, a tacy pewni siebie. A tacy zadziorni, tacy zadziorni. Czasami trzeba złamać nam twardy kark. Ten duchowy twardy kark. Tam Bóg skruszył jego serce, jego dumę, jego upór, jego podstęp, jego kłamliwe serce. Mówię to odważnie. Wielu z nas potrzebuje złamania. Ja go potrzebuję. Ja przeszedłem przez moje etapy złamania. A wierzę, że te po prostu etapy się jeszcze nie skończyły. Że Pan Bóg jeszcze chce coś w moim życiu dobrego zrobić. Potrzebujemy skruszenia, kiedy Bóg miażdży naszą cielesność. Kiedy miażdży nasz upór. nasz krnąbrny charakter. To wszystko ma miejsce przed tronem łaski miłosierdzia. Przybiegnijmy do tego tronu łaski, bo my mamy taką mentalność. Przybiegnę do tronu łaski, aby to, co dobre, wziąć i przyjemne dla mojego życia. Pamiętajmy, że gdy przychodzimy z wiarą i z odwagą do tronu łaski, Bóg także pragnie zmieniać nasze życie. Pragnie je kształtować. Dzisiaj głoszona jest bardzo spłycona Ewangelia. Bóg lubi cię taki, jakim jesteś. Wszystko ci dał i masz. Jest okej. Nie musisz już nic robić. Żyj sobie tak, jak sobie żyjesz. Jest okej. Pan Bóg patrzy, ma takie palce wielkie i tak patrzy na ciebie przez palce. I mówi, fajnego mam syna, fajną mam córeczkę. Nie chcę tego widzieć, co robi. Nie, ja się z tym nie utożsamiam, ale fajny jest. Bóg jest dobry. Chwała Mu za to, amen. Kocha nas. Ale prawda jest taka, że Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzech. Nienawidzi grzech. Po prostu Bóg nie lubi grzechu, nienawidzi grzech. Kocha grzesznika, nawet najgorszego. Kocha najbardziej plugawego człowieka na tej ziemi. Kocha tych wszystkich, którzy chodzą w paradach po ulicach naszych miast obecnie. Pod symbolami tęczy. On ich kocha, ale nienawidzi tego, czym się zajmują i jak żyją. On nie akceptuje tego grzechu. On pragnie przemienionego życia. Czasami Bóg musi łamać naszą dobrą naturę. Dokonuje wycinania z naszego życia grzesznych nawyków, cielesnych nawyków. Pragnie ujarzmiać nasze cielesne zapędy. Usuwa z naszego życia to, co nas psuje. My musimy rozgraniczyć, że zbawienie jest łaski, jest darem od Boga, jest darem miłości, akceptacji i przebaczenia. Ale proces kształtowania jest procesem wychowawczym, którym Bóg kształtuje nas, abym był lepszym człowiekiem jutro niż jestem dzisiaj. Potrzebuję spotkań z Bogiem, abym mógł powycinać z mojego życia to, co jest złe, to, co psuje moje życie. Lubicie chodzić do dentysty? Macie ząbek. Piękny, jeszcze dobry, ale jest co? Jest zanieczyszczony. Jest brudny. Trzeba go wyczyścić. A więc dentysta bierze wiertło. Nie wiem jak wy, ja już wtedy mam gęsią skórę i paraliżuje mnie i mówię pani dentystce, do której chodzę, pani wie. No wiem, panie Leszku, ze znieczuleniem wiercimy, tak? Wiercimy ze znieczuleniem. No oczywiście, że ze znieczuleniem, bo ja tego nie lubię. Ja nie lubię, jak mi tam boruje. To jest nieprzyjemne. Ze znieczuleniem. Wiecie, Bóg jest dobry. Jeśli jesteśmy otwarci, jeśli bardzo pragniemy zmian, to On także usuwa z naszego życia rzeczy zbędne, brudne, nieczyste ze znieczuleniem. Nie po to, aby nas miażdżyć tak do bólu, abyśmy kwiczeli z bólu, ale On z miłością oczyszcza nas, skrusza nas. Jest taki mit religijny numer 3, który ja o tych mitach czasami mówię. Te dwa już znacie bardzo dobrze. Ten mit brzmi tak, Panie, zmiękcz moje serce. Chrześcijanie lubią mówić, Panie, zmiękcz moje serce. Wiecie, nie chodzi bardzo, aż tak bardzo o zmiękczenie. Chodzi o skruszenie. Chodzi o złamanie. Wielu z nas potrzebuje takiego złamania. Wielu liderów potrzebuje złamania. Pastorzy potrzebują złamania. To, co teraz powiem, zacytuję. Ktoś powiedział, wielu chrześcijan przeraziłoby się, gdyby w lustrze zamiast swojej twarzy zobaczyli swój charakter. Halo? Nagle stajesz rano, masz piękną buzię, chcesz uczesać sobie te piękne włosy, idziesz do lustra, stajesz przed nim, a tu bum, nie twoja twarz, ale twój wewnętrzny charakter. Twoje rzeczy, z którymi trzeba się rozprawić. Pisk. Niektórzy z nas by się przerazili, jakby to zostało uwidocznione na lustrze. Mojżesz przechodził na pustyni czas złamania. Job przez swoje doświadczenie ma swój proces złamania. Józef, niewinny w więzieniu, któremu Bóg dał tak niesamowite obietnice, przechodzi przez skruszenie. Biedny, nic złego nie zrobił. wsadzony do więzienia. Ci, którzy mieli się za nim stawić, zapomnieli. Paweł, wtedy jeszcze Saul, trącony przez Boga, spada z konia, traci wzrok. Przechodzi proces złamania. Jakub nad potokiem Jabok przechodzi proces złamania, skruszenia. Skutek? Panie, nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Każda z tych historii, które wspomniałem tylko, ma chwalebny finał. Bo kiedy spotykamy się z Bogiem, to Bóg nie chce nas zabić ani zniszczyć. On chce naszego dobra. Może jest miazga, to na końcu przychodzi obfite błogosławieństwo. Może przychodzi skruszenie, może czasami poboli przez chwilę, może trzeba coś złamać, ukorzyć się, uniżyć, ale warto, bo Bóg pokornego podnosi. Bóg pokornego podnosi. Przecież list Piotra 1, od 6 do 7. Ostatni fragment. Cieszcie się więc, mimo że teraz różne chwilowe trudności sprawiają wam smutek. Dzięki nim jednak wasza wiara oczyszcza się i staje się cenniejsza od nietrwałego złota, które również oczyszcza się w ogniu. Gdy więc Jezus Chrystus powtórnie się objawi, wasza wiara zostanie doceniona i otoczona chwałą. Ten proces opisuje Piotr. Opisuje proces przetapiania, oczyszczania złota. I utożsamia to z naszym życiem, że tak nasze życie, wierzę, musi przechodzić różne doświadczenia i trudności. Tutaj jest powiedziane, sprawiają nam smutek. Inne tłumaczenia mówią, czasami to boli. Czy przeprowadzeni jesteśmy przez cierpienie, aby dojść do miejsca pełnego oczyszczenia. I dzięki temu nasze życie staje się tak samo oczyszczane przez Boga, jak to złoto. I takie myśli na koniec. Pomodlimy się. Może dzisiaj parę minut dłużej, ale pomodlimy się jeszcze. Po pierwsze, posłuchajcie tych czterech zdań. Czasami potrzebujemy być z Bogiem dłużej, niż nam na to pozwala ciało. Co mam na myśli? Nasz organizm. Nawet nasze siły i nasza wytrzymałość. Jakub zmagał się do zorzy porannej. Całą noc. Nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Modlił się. Wołał do Boga. Kiedy Bóg pragnie nas złamać, nigdy nie pragnie nas zabić. Kiedy czasami okalecza naszą cielesność, kruszy naszą cielesność, to po to, abyśmy polegali bardziej na Nim, nie na swoich własnych siłach. Abyśmy Jemu byli w stanie zaufać. Po drugie, zwycięstwo w życiu Jakuba przyszło przez to, że został złamany i został skruszony. Został dotknięty. Jaki to był dotyk? To nie była chwila podekscytowania się fajną, mega atmosferą na spotkaniu. To są piękne chwile. Cudowna atmosfera, uwielbienie, radość, pląsy. To są piękne chwile. Potrzebujemy ich, aby ich było jak najwięcej. Nie dlatego, że jakieś fajne piosenki były w uwielbieniu, poczułem się tak dobrze. Fajne piosenki są dobre, wyrażają chwałę dla Boga. Ale coś musiało pęknąć. Coś musiało być złamane. Coś musiało się odrodzić. Coś musiało powstać. Trzecia myśl. Kiedy mamy osobiste spotkanie z Jezusem, tak jak Jakub. Posłuchajcie mnie jeszcze dwie minuty. To jest bardzo ważne. Kiedy mamy takie osobiste spotkanie z Jezusem, tak jak Jakub, kiedy dotyka nas Bóg, kiedy coś łamie w nas, nigdy już nie będziesz chodził w ten sam sposób. Jakub już nigdy nie chodził w ten sam sposób, jak chodził wcześniej. Nigdy nie poruszał już się tak samo. Każdy, kto spotkał Jakuba po jego spotkaniu z Bogiem, stwierdził, że coś z nim się stało. Że to nie jest ten sam Jakub. On porusza się inaczej. To zmieniło wszystko. Jakub chodził dumny. Droga na skróty. Oszukać ile się da. Zdobyć, nachapać ile można. Ale oto przyszedł moment skruszenia. Bóg utrącił jego bok. Jakub zaczął chodzić. kołysając się. Już nie chodził tak samo. Oto Jakub wraca ze spotkania z Bogiem. Idzie inaczej. Wszyscy go widzą i mówią: Jakubie, co się tobie stało? Jesteś innym człowiekiem. A Jakub mówi: miałem spotkanie z Bogiem. Bóg mnie dotknął. On zmienił mój sposób życia. On złamał moją starą naturę. On dał mi nowy sposób chodzenia. Niekoniecznie musisz dzisiaj wyjść utykając z tej sali, ale możesz wyjść przemieniony przez Boga, Jego mocą, mocą Ducha Świętego. Halleluja! On może złamać to, co ma być złamane w naszym życiu. Bo Bóg pragnie uwielbiać się przez nasze życie. Pragnie być wyniesiony przez nasze życie. Nie chcę. Nie pójdę tam, gdzie On nie chce, abym chodził. Pójdę tam, gdzie On chce, abym szedł. Zrobię to, co On chce, abym robił. Potrzebujemy ciągle świeżego spotkania z Jezusem. Powstańmy. Ostatnia myśl. Czasami, aby mieć wielkie zwycięstwa, trzeba ponieść sromotne klęski. Czasami, aby zyskać więcej duchowo, trzeba czasami stracić fizycznie, cieleśnie. Czasami w oczach ludzi z zewnątrz możemy tracić tak wiele. Ludzie zawsze mają swoje opinie. A po co to tak? A czemu aż tak daleko? A czemu aż tak głęboko? Potrzebujemy naszego potoku jabłek. Nie możemy tego tak po prostu obejść. Nie możemy sobie tak obchodzić potoku jabłek. Bo Bóg jest dobry, kochany. On wszystko akceptuje, co ja robię. On mi wszystko wybacza z automatu. Bóg wybacza. Tak, jest dobry. Ale Jemu zależy na tym, aby nasze życie było coraz to bardziej podobne do standardów, które On wyznaczył. Które On chce, abyśmy pielęgnowali. Czy nie wiecie? To jest tekst z internetowej Biblii dzisiejszego dnia. Monika też przysłała mi to dzisiaj rano. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest z was, a którego macie od Boga i nie należycie już do samych siebie? Kościele, my to musimy zrozumieć, że ja nie należę już do samego siebie. To jest Boże Słowo. Czy nie rozumiecie, że wasze ciało jest świątynią, w której mieszka Duch Boży, dany wam przez Boga? I nie należycie już do siebie samych. Co to znaczy? Że nie mogę robić sobie, co chcę. Nie mogę żyć, jak chcę. Nie mogę myśleć, jak chcę. Nie mogę chodzić tam, gdzie chcę. Nie mogę robić tego, co chcę. Może dzisiaj ktoś potrzebuje świeżego dotyku, tak jak tydzień temu, kiedy pokazywałem wam ten eksperyment z wodą i z tym napełnieniem do przelewu, aż opływało. Tyle już wiesz, ale w życiu tak sucho. Tyle lat jesteś wierzącym i chodzisz do kościoła, ale wszystko to wygląda jakby spełnianie pewnego obowiązku. Nie chodzi o spełnianie obowiązków. Tu chodzi o nasze głębokie, przepiękne, cudowne, pełne radości relacje z naszym kochanym Ojcem. Z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Z Duchem Świętym. Amen. Będziemy się modlić. Zaśpiewamy jedną piosenkę. I ci, którzy chcieliby podejść, by zakończyć to nabożeństwo tutaj modlitwą. Chciałbyś powiedzieć: Bogu, przychodzę do Ciebie, Panie, bo pragnę tego, co Ty masz dla mnie. Tego, co Ty dla mnie przygotowałeś. Może każdy sam niech oceni swoje potrzeby. Każdy sam niech powie, z czym chciałby przyjść do Pana. Może potrzebujesz, aby Bóg coś złamał, skruszył w Tobie, w Twoim sercu. To jest między Tobą a Bogiem. Nie musisz tego nam tutaj mówić. Nie musisz tym się afiszować. Może masz problem ze swoim charakterem. Może masz problem ze swoją upartością. Może masz tyle złych myśli. Może coś się kusi. Masz problem z pożądliwością. Może coś się męczy wewnątrz. Nie możesz sobie z tym poradzić. Ostatnio modliliśmy się z młodzieżą. Tak wielu wyznawało, płacząc, jak zmagają się z pornografią. Jak nie mogą sobie z tym poradzić. Dziewczyny i chłopcy. Wierzący ludzie. Chodzący do zborów. Może Ty nie masz tego problemu. Ale może masz paskudny charakter. Może trudno z Tobą wytrzymać. Może czasami masz taki język cięty, że kosisz jak kosą, a powinieneś trochę stonować. powiedzieć Panu Bogu: Panie Boże, potrzebuję mojego jabłek. Panie, złam to we mnie, abym nie był taki, abym nie była taka. Bądźmy szczerzy ze sobą, nie udawajmy super bohaterów. Bądźmy szczerzy i powiedzmy: Boże, pomóż mi. Słyszeliśmy w świadectwie, jakiego Kościoła oczekuje dzisiaj człowiek. Kościoła, gdzie jest miłość, akceptacja. Gdzie można się przyznać do swoich błędów i otrzymać od Boga pomoc, wsparcie, posilenie. Nikt cię tutaj nie będzie potępiał. Nikt cię nie będzie wyrzucał, napiętnowywał. Przyjdź i powiedz Panu Bogu: Panie, chcę mieć mój jabłek. Złam we mnie to i to, tak jak to uczyniłeś w życiu Jakuba. Ja też chcę to przeżyć. A może spotykając się z innymi ludźmi, będą pytać: co się z tobą stało? Jakoś inaczej mówisz, inaczej żyjesz. To jest piękne. Amen. Kto pragnie takiej modlitwy dzisiaj? Podnieście rękę. Chwała Bogu za szczerych braci i siostry. Szczerzy jesteśmy. Będziemy śpiewać. A ci, którzy podnieśli swoje rączki, przyjdźcie tutaj do przodu. Chcę z wami się po prostu pomodlić. Po to jestem tutaj pastorem, aby utożsamiać się z wami, z waszymi potrzebami, a wy z moimi. Wszyscy razem potrzebujemy wsparcia. Nie jestem w ogóle lepszy od was. Absolutnie. Ja także potrzebuję mojego złamania, mojego skruszenia, mojego jabłek. Tak samo potrzebuję tutaj stanąć czasami i powiedzieć: Panie, dotknij mojego serca. Dotknij mojej duszy. Chwała Ci, Jezus. Nasz Ojcze Niebieski, święcie imię Twe. Śpiewajmy. Będziemy się modlić.